design,
biznes,
użytkownicy,
technologie,
dobre praktyki,
fuck-upy,
przemyślenia,
wywiady,
nasze doświadczenia,
historie gości,
poważnie
i z przymrużeniem oka.
Podcast Design i Biznes.
Zapraszam Ilona Skarbowska
i Radek Rejser.
Cześć Patryk.
Cześć Ilona. To prawda, rzeczywiście tworzę różne projekty związane z językami, przede wszystkim językową siłkę, ale nie tylko. Ogólnie można powiedzieć, że wierzę, że nauka języków może być przyjemnością i później w ramach różnych projektów staram się udowadniać, że żaden język nie jest obcy i w ten sposób powstała między innymi językowa siłka jako największa polskojęzyczna społeczność osób samodzielnie uczących się języków. A oprócz tego mam też swój kurs online, który właśnie nazywa się Język w Rok i jest oparty na mojej metodzie Język w Rok, którą opracowałem jako psycholog z doświadczeniem w nauce różnych języków obcych.
Brzmi to bardzo fajnie. Teraz kontruję produkty, które ty tworzysz do konceptu aplikacji do nauki języków, ale bez lektora. I tutaj głównym obszarem, wokół którego się poruszamy, jest właśnie sztuczna inteligencja. Pierwsze pytanie, od razu mocne, z grubej rury lecimy. Czy sztuczna inteligencja zastąpi nauczycieli języków? Jak myślisz?
Myślę, że i tak, i nie. To zależy pod jakim względem. Jeśli chodzi o to, dlaczego moim zdaniem rzeczywiście sztuczna inteligencja może w pewnym sensie zastąpić nauczycieli, to po prostu to, że już od dłuższego czasu widać było taki trend, że ludzie zaczęli przesuwać się z takiej nauki stricte z nauczycielem, z takiego powiedzmy społecznego poczucia, że nauka języka to znaczy, że idę na kurs, to znaczy, że mam język w szkole i tak dalej, czy to jest kurs indywidualny, czy grupowy, to już mniejsza o to, ale generalnie przechodzimy powoli jako społeczeństwo z takiego konceptu, że nauka języka to jest nauka w szkole, do dużo bardziej moim zdaniem pozytywnego i realistycznego podejścia, że język to narzędzie do życia i można się go uczyć na różne sposoby. Dlatego coraz więcej osób uczy się języków samodzielnie i ten trend już od dłuższego czasu obowiązuje. Między innymi tak naprawdę w naszych projektach jako językowa siłka głównie na nauce samodzielnej się skupiamy. Trochę jak na siłowni, można ćwiczyć z nauczycielem albo bez nauczyciela, z trenerem albo bez trenera, z lektorem albo bez lektora na różne sposoby i zależy też czego aktualnie w tej nauce języków się uczymy, ale mam wrażenie, że ta sztuczna inteligencja jest w pewnym sensie naturalną kontynuacją tego trendu. Tak jak w niektórych branżach powiedzmy, że AI robi kompletną rewolucję, tak w nauce języków mam poczucie, że to jest bardziej troszeczkę ewolucja, po prostu przyspieszenie pewnej zmiany, która już następowała. Natomiast dlaczego moim zdaniem z kolei AI nie zastąpi nauczycieli? Tutaj kwestia polega na tym, że skoro mieliśmy już swego rodzaju ewolucję na rynku językowym, oznacza, że mieliśmy też ewolucję zawodu nauczyciela jako takiego. I od dłuższego czasu, im bardziej powiedzmy postępowała ta rewolucja internetowa, coraz bardziej ludzie widzieli, że nie potrzebują nauczyciela jako tej furtki do wiedzy, jako tego pośrednika jedynego słusznego źródła, jedynej słusznej wiedzy językowej. I siłą rzeczy, z uwagi na dostęp tej wiedzy z pominięciem nauczyciela, ten zawód stopniowo przekształcał się z takiej osoby, która wie wszystko o języku, którego się uczymy i wszystkiego się dowiadujemy od nauczyciela, w taką osobę, która trochę jest mentorem, trochę jest trenerem, trochę ćwiczy z uczniem, trochę jest researcherem w pewnym sensie, bo doradza na jakie sposoby uczyć się języków poza zajęciami. I choć technicznie rzecz ujmując AI jest w stanie sprawować te funkcje, to znaczy jest w stanie być po prostu mentorem, a nawet jeśli jeszcze nie jest, to w przyszłości na pewno będzie w stanie takie funkcje pełnić, to jednak mimo wszystko moim skromnym zdaniem póki co przez najbliższych co najmniej kilka lat ta ludzkość w tej relacji jest mimo wszystko ważna, bo jest bardzo dużo osób, które uważają, że potrzebują mieć bata nad głową i tak dla takich osób mam poczucie, że tym batem nad głową nie będzie narzędzie sztucznej inteligencji, tylko jednak to musi być człowiek, żeby mieć takie poczucie, że Ani, Basi czy Krzysztofowi piszę mu pracę domową w takim sensie, że zobowiązałem się do czegoś, że coś zrobię na następne zajęcia. Są osoby, które tak się lubią uczyć.
Bardzo się cieszę, że nie straszysz i nie mówisz, tak, sztuczna inteligencja nam wszystkim zabierze pracę, tylko realistycznie podchodzisz.
Znaczy zabierze, ale nie od razu.
Dokładnie. Realistycznie podchodzisz do tego, że jest to narzędzie, które ułatwi nam życie i przyspieszy pewne procesy, przyspieszy chociażby naukę języka. Bardzo mi się podoba to, co wspomniałeś na końcu, że osoby uczą się w różny sposób, czyli jedna osoba potrzebuje bata, inna osoba na przykład woli, ja tak tutaj trochę zgaduję na podstawie tego researchu, który my przygotowaliśmy, woli na przykład pojechać, w jakimś środowisku być i wtedy się uczyć. A tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, ty masz produkty do nauki języka i zastanawiam się, jak badałeś potrzeby użytkowników, jak badałeś sposoby nauki, czy to jest wiedza, którą wyniosłeś ze studiów psychologicznych, o których wspominasz, czy wiedza, którą wyniosłeś znowu, zmaczowała się z tym, co jest w rzeczywistości. W jaki sposób właśnie weryfikowałeś twój produkt?
To jest taka droga maksymalnie naokoło, jaką możesz sobie wyobrazić. To znaczy po prostu przez kilkanaście lat siedzę w temacie. Przesiąknąłem tym, że wiem, jak to wygląda. Ogólnie rzecz ujmując, tak cofając się do samych początków, no to uczę się języków osobiście, również samodzielnie od kilkunastu lat. Tak intensywnie, samodzielnie od 11 lat. Więc to, co na początku w pewnym sensie brałem za pewnik, że w szkole trzeba się uczyć języka w taki, a nie inny sposób i że tak to po prostu wygląda, w pewnym sensie u mnie się to kompletnie zmieniło, kiedy zacząłem się uczyć samodzielnie i zobaczyłem, że to może wyglądać inaczej i że to może przynosić efekty. I to jest dość zabawne, że w pewnym momencie po prostu robiłem pewne rzeczy intuicyjnie i dopiero później nauczyłem się, jak to fachowo się nazywa, jakie metody stosowałem i tak dalej. Bo po prostu robiłem rzeczy, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle właśnie w stosunku do wspomnianych nauczycieli, ale robiłem niektóre rzeczy trochę na opak w stosunku do tego, co robimy w szkole. Czyli mniej się skupiałem na gramatyce, pierwsza rzecz z brzegu, albo po prostu bardziej skupiałem się na praktycznych aspektach wykorzystania języka. Przebywałem w takim środowisku, koniecznie poprzez wyjeżdżanie do jakiegoś kraju, ale poprzez taką immersję, którą mogłem robić równie dobrze w Warszawie. Po prostu zanurzałem się w tym języku, miałem z nim na co dzień kontakt. I później rzeczywiście, gdy studiowałem psychologię, to studiowałem ją od początku z takim podejściem na zasadzie ciekawe, jak to się ma do nauki języków. I część rzeczy się potwierdzała w stosunku do tego, co mi się wydawało, a część rzeczy się okazało, że działa troszeczkę inaczej. Też takie życiowe bardziej kwestie dotyczące tego, jak motywacja działa, jak nie działa. Takie rzeczy jak to, że motywację można wygenerować poprzez działanie i to też jest bardzo ważne w nauce języków, no bo to jest kolejna rzecz, do której często jest lektor, że po prostu pcha nas w pewnym sensie do działania. Że mamy ustalone powiedzmy zajęcia albo wiemy, że musimy do kiedyś coś przygotować. Tylko jak na przykład poznamy wiedzę, która za tym stoi, wiedzę psychologiczną i dowiemy się, jak motywacja realnie działa, to się okaże, że ta funkcja przestaje być aż tak przydatna, no bo jeśli wyrobimy sobie nawyk, wdrożymy samodyscyplinę i dowiemy się, że poprzez działanie możemy w pewnym sensie wygenerować motywację, to już to troszeczkę inaczej działa, ale nie odbiegając od tematu, takie rzeczy na przykład jak zarządzanie swoim poziomem motywacji były też obszarem między innymi moich zainteresowań w ramach psychologii na studiach, ale też pracowałem od wielu lat jako trener językowy choćby sportowców czy przedsiębiorców. Nie polegało to na tym, że przychodzili do mnie na zasadzie Patryk, muszę się nauczyć angielskiego i mam na to bardzo dużo czasu, tylko to były raczej współprace na zasadzie słuchaj, za 3 miesiące moja firma wchodzi na rumuńską giełdę i chce wygłosić przemówienie po rumuńsku. Jak to zrobić? Nie? Albo piłkarz, który mówi coś na zasadzie, że za 6 miesięcy mam kontrakt we Włoszech, potrzebuję podstawy włoskiego do tego czasu poznać. No i w takich współpracach, jakie ja miałem jako trener językowy, nie miałem czasu na tradycyjne podejście, więc po prostu pewne rzeczy robiliśmy na skróty i zauważyłem, że coraz więcej tych rzeczy działa od takich rzeczy jak zasada Pareto w słownictwie i gramatyce, poprzez różne sposoby na właśnie hakowanie nauki języka na zasadzie takiej, że wiesz, zaczynasz korzystać z czegoś, jeszcze nie do końca jesteś w stanie słuchać, czy czytać, czy rozmawiać, ale w pewnym sensie uzupełniasz te luki w trakcie procesu i w ten sposób się uczysz. Więc tak badałem te różnego rodzaju bolączki, że po prostu sam uczyłem się od kilkunastu lat, wiedziałem jak to wygląda z mojej perspektywy, co mi sprawiało problemy, bo wcale nie miałem talent nauki języków w szkole, ani w podstawówce, ani w gimnazjum. Jestem z jednojęzycznej, polskojęzycznej rodziny, więc w kontekście mojej językowej przygody. I dopiero kiedy w liceum zacząłem się uczyć języka hiszpańskiego samodzielnie, to można powiedzieć, że brzmi to trochę tak bajkowo, że za pstryknięciem palca wszystko się zmieniło, ale nie tak od razu. No i później doszło do tego, że uczyłem się kolejnych języków przez kolejne lata. Obecnie takich języków, których na co dzień się komunikuję, których na co dzień używam jest 11, a zaczynałem od poziomu, gdzie nie miałem jakiegoś wielkiego talentu i po prostu widziałem, jakie bolączki mają klienci treningów językowych, którzy do mnie przychodzą, którzy a to nie mają motywacji, a to czują, że nauka nie jest życiowa, a to stoją w miejscu ze słownictwem, a to stoją w miejscu z gramatyką, z wieloma innymi rzeczami. Mogę powiedzieć tak w skrócie, że jak te bolączki weryfikuję teraz, to po prostu no, prowadzę projekt, który każdego miesiąca w internecie wpływa w jakimś sensie na życie ponad 100 tysięcy osób, licząc Instagrama, Facebooka, newsletter, portal, YouTube'a, podcast, kursy i tak dalej. I mam oczy i uszy szeroko otwarte i po prostu patrzę, z czym ludzie mają problemy i staramy się jako firma po prostu na te problemy odpowiadać. A czasem jeśli ja w jakimś eksperymencie swoim językowym zauważę, że może jest problem, o którym ludzie jeszcze nie mówią, to wtedy staramy się testować i czasem po prostu wyznaczać trendy w tym kontekście nauki języków, szczególnie tej samodzielnej.
Dwie rzeczy przychodzą mi na myśl po wysłuchaniu tego, co powiedziałeś. Po pierwsze, jesteś typowym ekspertem, który przez lata przebywania właśnie ze swoją grupą docelową widzi masę problemów i widzi potwierdzenie też tych problemów. Ty cały czas rozmawiałeś z osobami, czy uczyłeś swoją grupę docelową języków i miałeś na bieżąco od nich feedback, widziałeś też rezultaty swoich metod. Więc to jest super, że jesteś takim typowym specjalistą, ekspertem w swojej dziedzinie, który widzi te problemy i nie potrzebuje robić jakiegoś takiego dodatkowego researchu, bo to w skali się potwierdza. A druga fajna rzecz, którą wynoszę z tego, co powiedziałeś, to są właśnie eksperymenty i testowanie. Bo użyłeś tego słowa kilka razy, że ty sprawdzałeś, że nie miałeś czasu na to, żeby idealnie przechodzić proces językowy, może nie do końca książkowo uczyć kogoś języka, tylko właśnie używając niestandardowych metod. Ale czy one są takie niestandardowe? Myślę, że to, co powiedziałeś, że ty intuicyjnie sam je wybierałeś, jest bardzo fajnym potwierdzeniem tego, że coś w tym jest i postanowiłeś przetestować pewne akcje, które potem przynosiły rezultaty. My w UX się nazywamy to eksperymentami i myślę, że gdzieś tam te dwa światy tutaj się łączą.
Tak, zdecydowanie. Myślę, że gdyby ten proces nauki języka był prowadzeniem startupu, to byłoby to totalnie w stylu MVP. Wypuszczamy jakiś po prostu bazowy produkt, jakikolwiek, testujemy wszystko w trakcie. Rzeczywiście, trochę w tym kierunku to idzie, ale w świecie, w którym popularne i w pewnym sensie normalne są metody, które są udowodnione naukowo, że nie działają, korzystanie z tych, które realnie działają, jest jakimś odstępstwem od tej normy.
A jak już rozmawiamy o Twoich produktach, chciałabym dowiedzieć się więcej o tym, jak wyglądała Twoja droga budowania tych produktów cyfrowych, bo to de facto są produkty cyfrowe. Wymieniłeś kilka z nich, podcast, YouTube, kurs. Jak budowałeś swoje produkty?
Myślę, że w dużej mierze właśnie wychodząc od tego, czego ludzie potrzebują, co ja umiem i w jakim formacie mogę to najlepiej dostarczyć, w tym kierunku po prostu później szły działania i również pod kątem wielu eksperymentów, co na jakiej platformie działa, bo na przykład o ile portal jako blog z bazą wiedzy, nazywam to portalem, bo tworzę tam nie tylko ja, ale mamy kilkudziesięciu współpracujących autorów, polega na tym, że tam najłatwiej można w pewnym sensie taką właśnie bazę wiedzy stworzyć, do której zawsze można wrócić, można łatwo kliknąć w jakieś poszczególne linki, szukać narzędzi i tak dalej, a na przykład w podcaście mogę bardziej towarzyszyć osobom, które uczą się języków tak jak ja i po prostu poopowiadać o tym, co aktualnie się u mnie dzieje w nauce języków, co pozmieniałem, co zadziałało, co nie zadziałało, więc w pewnym sensie jaki ekosystem istnieje, czy to w social mediach, czy gdzieś i w jaki sposób to, czego ludzie potrzebują, przeplata się z tym, co ja mogę dostarczyć i w jakiej formie pod ten konkretny, powiedzmy, kanał. Podobnie to wygląda w przypadku produktów, które nie są bezpłatne, takich jak choćby dwie książki, które wydałem i kurs właśnie, o którym mówiliśmy już na samym początku. Jedna książka już aktualnie jest wycofana, ona dotyczyła tego, jak poradzić sobie z maturą z języka w taki sposób, żeby zdać ją na 100%, ale była na bazie tej poprzedniej wersji matury, więc aktualnie ją wycofaliśmy, natomiast wciąż jest dostępna moja książka na temat skutecznych metod nauki języków, która właśnie nazywa się też Językowa Siłka i tam są po prostu różne metody opisane. To jest coś takiego na zasadzie, jak taka osoba, która w ogóle nie wie, jak ten proces cały wygląda, jakie w ogóle są różne metody, co to znaczy, że można się uczyć języków samodzielnie, w ogóle takie pokazanie alternatywy, że nie trzeba się uczyć języka na kursie, natomiast no, kurs Język w Rok a propos kursów to jest właśnie platforma szkoleniowa, która jest opracowana na bazie mojej autorskiej metody, którą opracowałem częściowo w ramach tak naprawdę pracy magisterskiej na uniwersytecie, jeśli chodzi o warstwę teoretyczną. Tam konsultowałem, czy to z moją panią promotor, czy z wieloma doktorami, profesorami na uniwersytecie i po prostu zderzałem te idee, czy to ma sens, czy to może działać. No i jak dostawałem informację, że nie, no fajne, weź to sprawdź, to właśnie później wdrażałem do tego różnego rodzaju badania praktyczne, czy to takie eksperymenty, w których sam uczestniczyłem, jak to, że właśnie brałem język, że tak to powiem i starałem się go nauczyć w tych 12 miesięcy takiego poziomu swobodnej komunikacji, czy to z innymi ludźmi, wtedy już nie co prawda w rok, tylko w krótszych odstępach czasu, żeby te osoby w tym eksperymencie wytrwały po prostu jakkolwiek, bo nie każdy miał taką motywację od początku jak ja, bo to był mój projekt, więc miałem się rzeczy motywować. motywację, ale właśnie pod kątem tego, jak budowałem produkt akurat Język w Rok, no to po prostu zbudowałem go w platformie kursowej, która jest takim, powiedzmy, kursem online, do którego osoba, która dołącza do kursu, ma dostęp zawsze i wszędzie. Pomimo tego, że kurs nazywa się Język w Rok, to tak naprawdę wszyscy mają do niego dostęp na zawsze, którzy już kiedykolwiek dołączyli, bo ja akurat nie przepadam z takimi dostępami na przykład na rok albo na dwa lata. Ja lubię, że albo jest subskrypcja, albo jest na zawsze po prostu na takiej zasadzie, więc kurs jest w pełni responsywny i też, co jest bardzo ciekawe, to jest kurs metody, tak? Czyli to akurat nie jest kurs języka, na zasadzie nie jest to kurs z gramatyką angielską, powiedzmy, tylko to jest kurs metody, czyli mamy 15 modułów, które każdy z nich ma inną funkcję, czy to mamy to, jak działa nauka słownictwa, jak działa nauka gramatyki, jak działa słuchanie, jak działa czytanie, jak działa nauka komunikacji, mówienia, pisania. Wszystko to jest ułożone w 15 modułów, 129 lekcji i to razem tworzy taki spójny program szkoleniowy pozwalający dowolnej osobie nauczyć się dowolnego języka w rok. Czyli jakby ktoś dołącza do tego kursu i uczy się czeskiego, ktoś inny uczy się swahili, ktoś inny uczy się szwedzkiego, ktoś jeszcze inny angielskiego, hiszpańskiego i tak dalej. I nie było potrzeby takiej, żeby w tym konkretnym produkcie tworzyć oddzielnych kursów wewnątrz kursu, bo musiałbym stworzyć aplikację do nauki 7 tysięcy języków, które istnieją na świecie, tylko po prostu to jest akurat kurs metody, jak dowolnego języka się nauczyć, więc to jest po prostu 20 godzin nagrań profesjonalnych w studiu, gdzie po prostu tłumaczę, jak nauka języków działa i przy okazji daję wskazówki, co konkretnie zrobić w danym momencie. Czyli nagrania są zrealizowane w takim formacie: jedna lekcja równa się jedna praktyczna wskazówka do wprowadzenia od razu. Więc jak mamy jakąś metodę, na przykład w pierwszym module jest metoda immersji, czyli otoczenie się językiem, no to dzielimy to na lekcję związaną na przykład z immersją w internecie, z immersją pasywną, którą możemy wdrożyć w domu, z immersją aktywną, czyli na przykład prowadzenie pamiętnika w języku obcym, żeby też otaczać się nim aktywnie i tworzyć swoje wypowiedzi, a nie tylko uczyć się ich rozumieć. W ten sposób idziemy przez cały proces od samego rozpoczęcia nauki aż do komunikacji, mówienia. I jeszcze po drodze, tak mniej więcej raz na 3 moduły, włączam jakiś moduł psychologiczny, czyli czy to moduł o motywacji, czy to moduł o planowaniu nauki, czy o personalizacji. Domyślam się, że o personalizacji trochę jeszcze porozmawiamy dzisiaj pod kątem AI. To jest taki temat, który myślę tutaj ma największy potencjał. To jest w ogóle ciekawe, że AI będzie naturalnie rozwijało naukę języków w takim kierunku, w jakim ja staram się popychać ten świat nauki języków już od jakiegoś czasu, czyli personalizacja i jeszcze raz personalizacja i właśnie choćby taki moduł na temat tego, jak tworzyć swoje materiały do nauki języków nawet. Nie da się jeszcze lepiej, jeszcze bardziej spersonalizować czegoś niż poprzez naukę na tematy, które nas realnie w życiu przecież dotyczą.
Po tym, co powiedziałeś, miałam kilka takich aha momentów, w które chciałabym włączyć sztuczną inteligencję. Sam twój kurs mówi o metodzie, tak jak wielokrotnie podkreślałeś, i ta sztuczna inteligencja, na przykład aplikacja, którą my stworzyliśmy, jest totalnie uzupełnieniem tego, o czym mówisz. Czyli najpierw musimy zrozumieć jak, czyli musimy poznać metodę i dowiedzieć się, jakie mamy możliwości, co działa, co nie działa, a potem już przechodzimy do działania. Te metody, o których powiedziałeś, na przykład otaczanie się językiem, czyli chociażby zmiana języka interfejsu w swoim komputerze czy telefonie, z którego na co dzień korzystamy. Albo właśnie rozmowa z kimś, rozmowa z lektorem, o której też wspominałeś. To były właśnie pomysły, które nam przyświecały przy tworzeniu case study, żeby nauczyć się języka skutecznie, żeby się nim otaczać. I to jest też coś, o czym ty mówisz, że nie wystarczy godzina czy dwie w tygodniu z lektorem, gdzie tylko w tym czasie używamy tego języka, czy próbujemy go używać, tylko właśnie otoczenie się nim dookoła i praktyczne wykorzystanie. Lubię bardzo produkty, które pozwalają nam to stworzyć.
Ja chciałem jeszcze dodać, że takim chodzeniem na zajęcia z lektorem to jest trochę jak z chodzeniem na basen, kiedy uczysz się pływać, powiedzmy. Polegałoby to na tym, że chodzisz 2 razy w tygodniu na basen, wchodzisz do tego basenu językowego, pływasz, wychodzisz i koniec, później zapominasz, że w ogóle się tego języka uczysz. A kiedy wdrażasz te immersje, to jest trochę na zasadzie, że powiedzmy mieszkasz w pewnym sensie w takim językowym oceanie. Tak, no nie basenie, tylko wtedy to porównuj bardziej do oceanu, że stajesz się takim delfinem, rekinem, cokolwiek, po prostu wiesz, no że ten język wszędzie cię otacza, ale też właśnie dzięki temu, że jeśli imersję się wdroży niezbyt mądrze, to można się utopić też w tym oceanie i jakby nie mieć chęci do nauki, ale jeśli zrobimy to mądrze, to można się nauczyć bardzo szybko pływać i właśnie, o, możemy wtedy być takimi syrenami, bo jak, Jezu, był kiedyś taki serial na Disneyu, jak byłem bardzo małym chłopcem, to pamiętam taki serial, gdzie były dziewczyny, które były normalnymi dziewczynami australijskimi, jak jedna kropla wody na nie spadła, coś zamieniały w syreny i one wskakiwały do wody, były syrenami. To wtedy coś bardziej w tym stylu, że z tym zanurzeniem już tak.
Wystarczy, odlatując, że usłyszysz język hiszpański i od razu zaczynasz myśleć po hiszpańsku.
Dokładnie. No to tak u mnie na przykład wygląda. Tak, dokładnie tak jest.
Każdy by sobie tego życzył, ale mam obawy, że sztuczna inteligencja tego nie załatwi, że to jest jednak musimy sami to zrobić.
To już musiały być te chipy w mózgu prędzej.
Tak. Bardzo daleko idąca wizja. Na razie mamy boom na artificial intelligence, czyli na AI-a, który trwa, i zastanawiam się właśnie w kontekście takich pomocy, czy aplikacji, tak jak case study, które stworzyliśmy, czy jakiś inny produkt, czy ty korzystasz z innych produktów właśnie artificial intelligence, które na przykład wspierają twój produkt?
To znaczy, jeśli chodzi o AI wspierające mój produkt, to w pewnym sensie jeszcze nie, ale osobiście na co dzień korzystam z wielu narzędzi, o tym może później jeszcze w sumie pogadamy, ale w tym sensie nie korzystam jeszcze ze sztucznej inteligencji w moim produkcie, że jeśli to jest kurs o metodzie, mógłbym ją zastosować, żeby za mnie napisała jakiś moduł, ale tu nie o to chodzi, bo tego nie robiłem i nie zamierzam robić, ale zamierzam z kolei zrobić szkolenie dla moich kursantów, dlatego że jak mam grupę kursantów, to też staram się na bieżąco ten kurs aktualizować, więc planuję na bazie tych ostatnich zmian na rynku sztucznej inteligencji nagrać właśnie takie szkolenie zamknięte tylko dla kursantów, w których wytłumaczę, jak sam na przykład korzystam choćby z czatu GPT do nauki języków, jak ludzie mogą to robić, jak mogą korzystać z różnych tego typu narzędzi. Choć są w sumie dwa narzędzia, które bazują na sztucznej inteligencji i które już wcześniej w kursie były polecone w module na temat czytania z zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, ale też nauki słownictwa, słowników oraz produkowania swoich wypowiedzi, i to są Grammarly i LanguageTool, gdzie Grammarly teraz w ogóle wprowadza wielką rewolucję pod kątem tego, że tworzy swoje generatywne AI, czyli nie wiem, czy też na silniku GPT, czy na jakimś innym tworzą narzędzie, które... Inaczej, dla osób, które nie znają Grammarly, powiem, że to jest takie narzędzie, które jak mamy tekst po angielsku, to sztuczna inteligencja ten nasz tekst czyta i sprawdza, czy mamy jakieś błędy, czy mamy jakieś literówki, czy mamy jakieś błędy w interpunkcji, czy jakieś słowo nie pasuje. W wersji premium też możemy w ogóle zmieniać cały wydźwięk tekstu, wiele różnych takich porad jest, a teraz jeszcze Grammarly wprowadza coś takiego, że będzie mogło za nas pisać te teksty. I w sumie nie wiem, czy ono później będzie musiało to sprawdzać, chyba już nie będzie musiało sprawdzać, skoro samo to napisze, albo może będzie jakieś takie podwójne sprawdzenie. A LanguageTool to jest bardzo podobne narzędzie, wręcz w pewnych kontekstach identyczne, tylko jest zaprojektowane w taki sposób, żeby nie skupiać się tylko na języku angielskim, tylko służy również do kilkudziesięciu różnych języków, więc możemy z niego korzystać przy wspomnianym hiszpańskim choćby. Ale jeszcze wrócę na chwilę do tego właśnie, w jaki sposób w moim produkcie to sztuczna inteligencja jest zaimplementowana, więc jestem teraz na etapie tworzenia właśnie takiego schematu, projektu, prezentacji do takiego szkolenia dla moich kursantów właśnie na temat tego, jak implementować sztuczną inteligencję w swojej nauce, jak uczyć się tak naprawdę jeszcze szybciej, jeszcze prościej w tym kontekście, ale no nie mogę tego aż tak mocno jeszcze tutaj wprowadzić, ponieważ no tak jak mówiłem, jest to kurs metody, a nie języka. Prowadzę za rękę krok po kroku przez cały proces, tłumaczę, jak nauka języków działa i dlaczego, ale nie ma, tak jak mówiłem, angielskiego słownictwa czy angielskiej gramatyki, trochę jak z pieczeniem pizzy albo pieczeniem ciasta. Dostajesz przepis, jak krok po kroku to zrobić, po prostu robisz samodzielnie, ale już w nowych produktach, nad którymi jako językowa siłka pracujemy, już mamy plany, jak korzystać właśnie z AI w kontekście ćwiczenia różnych sprawności, tak jak choćby w tym case study, o którym mówisz, było tam o ćwiczeniu, no to jest dla mnie definicja ćwiczenia sprawności mówienia i pisania, tak? Nie wiem, czy pisania też, mówienia na pewno. Ja jak myślę o nauce języków, to często ludzie mówią, że to jest takie skomplikowane i w ogóle ja to bardzo szybko skracam i kondensuję do takiej metafory językowego domu, gdzie mamy cztery ściany, czyli właśnie czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie, i mamy fundamenty, którymi są wymowa, słownictwo i gramatyka. Więc dobre narzędzie nauki języków, moim zdaniem, zawsze uczy nas fundamentów, czyli słownictwa, gramatyki i wymowy, no i często też uczymy się tam jakichś sprawności. Więc tu widzę, że w tym case study jest to narzędzie do ćwiczenia wszystkich trzech fundamentów, wymowy, gramatyki i słownictwa, i przy okazji jeszcze sprawności pisania czy też mówienia, bo to nie jest takie oczywiste, że jak znamy słowa, to umiemy z nich też sensownie skorzystać w rozmowie. ale też właśnie chcielibyśmy z różnych tego typu narzędzi korzystać przy właśnie czy to mówieniu, czy pisaniu, czy przy ćwiczeniu czytania, czy słuchania, czy też moim zdaniem przede wszystkim najważniejsza rzecz personalizacji nauki słownictwa. I właśnie myślę, że ta personalizacja jest przyszłością, tak jak mówiłem, AI w nauce języków, głównie dlatego, że po prostu AI sprawi, że ludzi będzie stać na taką właśnie personalizację. Jak ja to robię, tworzę sam dla siebie materiały do nauki języków, zajmuje mi to bardzo dużo czasu. To już w pewnym sensie jest nauka, ale zajmuje mi to bardzo dużo czasu i moim kursantom, jak oni sami to robią, też to zajmuje dużo czasu. A tu w pewnym sensie jesteśmy w stanie sobie zatrudnić asystenta AI, który zrobi dużą część za nas, więc personalizacja w tym kontekście po prostu na zasadzie, że mówimy, co nas interesuje i możemy się uczyć słownictwa z tym związanego, no to jest w ogóle moim zdaniem absolutny game changer w tym temacie.
Tak, a jeszcze mówienie, o co nas interesuje w tym języku, którego się uczymy, już jest w ogóle wisienką na torcie i dyktowanie jakiemuś narzędziu, na przykład aplikacji, którą stworzyliśmy w tym języku i czekanie, aż aplikacja nas poprawi, ta sztuczna inteligencja powie nam, gdzie zrobiliśmy błędy.
Tak, to jest, w sumie są takie aplikacje z ludźmi, że się rozmawia, wiesz, typu Tandem na przykład, że piszesz z ludźmi i oni też mogą cię poprawiać, też się wyświetla na zielono, na czerwono, czy to jest dobrze, czy źle, no ale tam jest czynnik ludzki i rzeczywiście z tymi ludźmi trzeba się umówić, dogadać, często się z nimi wymienić językowo, a taka sztuczna inteligencja nic od nas nie oczekuje w zamian w sumie, tylko po prostu nam służy, więc pod tym względem rzeczywiście super sprawa do takiego treningu, tym bardziej, że to, co właśnie mówiłaś, że to jest zupełnie inne podejście do nauki języków, to nie jest takie książkowe, tylko korzystanie z języka. Ja to czasem porównuję do nauki jazdy samochodem, że ucząc się na przykład na prawo jazdy, no moglibyśmy nauczyć się całej teorii, jak działa sprzęgło, jak działa tam powiedzmy skrzynia biegów, albo nawet co konkretnie trzeba robić, żeby te skrzynie biegów przesunąć i tak dalej. Trochę analogia do gramatyki powiedzmy i do reguł, ale co nam po tym, jeśli nie wsiądziemy za kółko? Nie możemy się tak nauczyć wszystkiego, ale dopóki nie zaczniemy jeździć samochodem, to się nie nauczymy jeździć samochodem. I trochę na takiej samej zasadzie, no jazdy rowerem też się raczej uczy poprzez jazdę rowerem, gry w piłkę się uczy poprzez grę w piłkę, a aktorstwa się uczy poprzez ćwiczenie aktorstwa. A ludziom się często wydaje, że jest inaczej. I o ile przy nauce słówek ma to sens, bo mamy tam pamięć odpowiedzialną za pamięć faktów, czyli słowo w języku jednym na słowo w języku drugim, o tyle już na przykład przy nauce gramatyki to nie jest taka stricte pamięć faktów, tylko to jest w pewnym sensie coś, co dzieje się na zapleczu naszej głowy. No ja nie myślę teraz o tym, jakich konstrukcji używam w języku polskim, tylko po prostu ich używam. Więc to, co jest naszym celem, to jest, żeby tak samo to działało przy po prostu mówieniu w innym języku, dowolnym tak naprawdę.
Wspomniałeś o tym, że używasz narzędzi do sztucznej inteligencji też prywatnie, jako ty. I zastanawiam się, co to są za narzędzia?
Domyślając się, że to pytanie padnie, sobie wypisałem, z jakich narzędzi aktualnie regularnie korzystam i wypisałem ich sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tylko że jedno z nich służy do wielu różnych rzeczy, więc dobra, to może na koniec powiem o czacie GTP, no bo to siłą rzeczy jest powiedzmy narzędzie, które najwięcej załatwia i też silnik, na którym wiele innych narzędzi działa. Korzystam też ze wspomnianego Grammarly. Czyli na przykład jak piszę maila do osoby, z którą współpracuję i która pisze ze mną po angielsku, no bo nie wiem, reprezentuję amerykańską firmę powiedzmy, no to zawsze taka ikonka powiedzmy tej sztucznej inteligencji Grammarly mi sprawdza, czy nie robię jakiejś literówki, czy czegokolwiek innego. Ponadto korzystam właśnie ze wspomnianego Language Tool do innych języków, z których korzystam, żeby po prostu wyłapywać te literówki, ale to też jest ciekawe, że w momencie, kiedy ja dostaję tak natychmiastowy feedback, no bo popatrz, to trochę jest tak, jakbym miał teraz nauczyciela angielskiego i powiedzmy, że muszę do tego mojego nauczyciela angielskiego oddać wypracowanie, on mi je sprawdzi i ja później dostaję odpowiedź, co mam poprawić. A z Grammarly jest trochę tak, że ten mój nauczyciel angielskiego w pewnym sensie siedzi mi za ramieniem i patrzy, co ja tam piszę i mówi mi, nie, stary, tutaj to musisz tam zmienić, tutaj inny czas powinien być użyty, a tutaj to w ogóle brakuje przecinka, bo tutaj w angielskim zostawiamy przecinek, a w innych językach może nie, ale w angielskim tak. Tak to właśnie wygląda z tymi dwoma narzędziami, więc Grammarly i Language Tool. Ponadto korzystam z Notion, które ma też obecnie wersję Notion AI, więc testuję sobie, ale to bardziej do pracy. Tam są różne rzeczy typu burza mózgów albo plan spotkania czy cokolwiek, no testujemy to w zespole, jak to nam może pomóc z pracą czy też no choćby z pomysłami na to, o czym stworzyć nowe materiały do nauki języków. Ponadto też korzystam z takiego narzędzia, które się nazywa Compose AI. To jest narzędzie, które pomaga pisać, to znaczy to jest to, co w sumie sztuczna inteligencja, te modele językowe głównie robią, czyli przewidują, jakie może być kolejne słowo z największym prawdopodobieństwem. No i Compose AI to robi w czasie rzeczywistym, że jak coś piszę na przykład po angielsku, to wystarczy, jeśli mi się tam spodoba jakaś opcja z propozycji, nie zawsze z tego korzystam, ale czasem, i po prostu wystarczy, że kliknę tabulator i to się pojawia po prostu w tekście, albo tam jeden, dwa lub trzy, tam zależnie jak mi kilka opcji pokazuje. I to też ma opcję generowania tekstów, podobnie jak ChatGPT, więc na przykład zdarza mi się na takie króciutkie, niewymagające żadnego mojego udziału maile typu OK, zgadzam się na spotkanie, korzystać z tego narzędzia. Akurat w naszym umawianiu się na podcast tego nie robiłem, ale mógłbym to zrobić na zasadzie, że napisałbym temu narzędziu, powiedz Ilonie, że zgadzam się tam na spotkanie o 16 i by mi napisało, więc dość ułatwiające pracę. Trochę testuję te różne narzędzia. Jedno narzędzie, z którego nie korzystam, bo nie lubię, jak działa jako aplikacja do nauki języków, czyli Duolingo, ale wiem, że teraz chyba tylko w jednym języku albo na niektórych rynkach testują narzędzia właśnie oparte na silniku GTP, też właśnie związane z czatami, więc jestem bardzo ciekaw, jak im to wyjdzie. No i oczywiście ChatGTP, no jakby chyba...
Tak, podstawa całego zamieszania.
Chyba nie jest to zaskoczenie, bo myślę, że warto zaznaczyć, że osobiście ze względu na to, że również w kwestiach zawodowych z niego korzystam do przeróżnych rzeczy, no to korzystam z tej funkcji plus, mam subskrypcję premium i w związku z tym mam dostęp do silnika GPT-4 w wersji 4, no co jest kompletnie inną wersją niż to 3,5, które jest dostępne dla wszystkich, ale tak naprawdę do kwestii językowych też testowałem 3,5 i też jak najbardziej się sprawdza. Mniej konkretnie mi tłumaczy rzeczy, ale nadal nie popełnia zbyt wielu głupich błędów, więc to, co też jest ważne, to, że można pomieszać narzędzia. Znaczy można pomieszać na przykład ChatGTP i Grammarly, czyli poprosić, podam przykład może, bo z ChatGTP korzystam między innymi takich rzeczy, że kiedy na przykład sobie także tworzę swoje fiszki często właśnie po to, żeby uczyć się słownictwa związanego ze mną, głównie w narzędziu Anki, to właśnie wówczas na przykład ChatGTP może mi zaproponować przykładowy dialog albo zdanie przykładowe, które pasuje do tego, żebym to słowo lepiej zapamiętał. Często też korzystam z ChatGTP od takiej innej strony do szukania zasobów do nauki mniej popularnych języków. Jakieś takie pomysły, gdzie mogę znaleźć tam wiedzę, powiedzmy o jakimś mniej popularnym języku, bo akurat mam ochotę się o nim dowiedzieć albo po prostu z jakiegoś powodu tego potrzebuję. ChatGTP ma też piękną, wspaniałą funkcję, która polega na tym, że nie tylko on pisze, ale też jest w stanie robić drobną edycję, więc na przykład ja sobie tworzę takie tabelki z pomocą ChatGPT na zasadzie, mówię mu, stwórz mi tabelkę ze słownictwem do nauki języka tureckiego, które przyda mi się w takiej i takiej sytuacji, zrób liczbę po lewej stronie, żebym miał numerek, później podaj mi słowo po turecku, tłumaczenie na polski, zdanie po turecku przykładowe, tłumaczenie na polski, a na koniec dodaj jeszcze emotkę, która fajnie będzie symbolizowała to słowo. I jak już mam taką tabelkę, no to później bardzo szybko mogę ją wykorzystać w Anki do tego, żeby tworzyć fiszki. Więc tabelki można w ten sposób tworzyć. Często też proszę ChatGPT, żeby wytłumaczył mi coś z gramatyki. Akurat aktualnie najbardziej intensywnie uczę się języka tureckiego. Język turecki jest językiem, który ma bardzo logiczną, ale skomplikowaną gramatykę, to znaczy jest po prostu językiem, który jest tak inny od języka na przykład polskiego, czy języków romańskich, czy słowiańskich, czy nawet germańskich, że po prostu jest bardzo mało intuicyjny na początku i na przykład pytam czy ChatGPT, że weź mi tam wytłumacz różnicę pomiędzy dwoma bardzo podobnymi kontekstami gramatycznymi, no i on mi pisze, że tego używaj raczej tu, to jest bardziej formalne, to jest mniej formalne, no ja to sobie albo zapamiętuję, albo coś dopytuję, albo też tworzę sobie fiszkę, żeby później móc to zapamiętać, a fiszki tworzę po to, żeby móc korzystać, co prawda nie ze sztucznej inteligencji, ale z algorytmu SRS, czyli tego, który odpowiada za to, żeby w odpowiednich odstępach mi się te fiszki pokazywały, żebym lepiej je zapamiętał. No i też kontekst kulturowy, jako że ChatGPT uczył się przez te wszystkie etapy swojej nauki jako narzędzia na bazie przykładów z internetu, jak ludzie rozmawiają, to on zna też konteksty kulturowe. Więc jak pytam go, dlaczego w danej kulturze mówi się w ten sposób, no to on mi na przykład mówi, że nie wiem, no jest dużo większy szacunek do osób starszych, więc trzeba do nich mówić z większym szacunkiem, więc dodaje się to i owo na przykład do zdania, żeby zaznaczyć, że darzymy daną osobę większym respektem i tak to właśnie wygląda. No i co też jest fajne, że jeśli na przykład poproszę ChatGPT, żeby stworzył mi zdania przykładowe, szczególnie gdybym robił to w języku angielskim, akurat do angielskiego nie korzystam z tego zbyt dużo, bo nie potrzebuję, ale wyobrażam sobie, że gdybym się uczył angielskiego i poprosiłbym o takie zdania przykładowe, to jak później bym je włożył do Grammarly, no to jeszcze Grammarly by mogło mi je ulepszyć, więc miałbym takie podwójne zastosowanie sztucznej inteligencji w nauce. Ale tak naprawdę, jeśli teraz Grammarly będzie miało swoje generowanie mowy, czy też generowanie nie tyle mowy, co tekstu, pewnie też na silniku GPT, to po prostu wystarczy jedno narzędzie. Więc no, z tych narzędzi korzystam, skoro z nich korzystam od dłuższego czasu i testowałem, eksperymentowałem, no to też ze swojej strony polecam. I tyle. No. Pewnie się długo rozgadałem, ale no, akurat dłuższego czasu testuję, jak mogę usprawnić czy to pracę, czy naukę języków w ten sposób.
Wszystkie te narzędzia, które wymieniłeś, znamy. Bardzo lubię Grammarly, bardzo też lubię ChatGPT i też z niego korzystam. Zbliżając się do podsumowania, wyłania się kilka wniosków. Na pewno sztuczna inteligencja szybko nas nie zastąpi. Powstają produkty, chociażby nasz produkt, który udowadnia, że można wspomagać się na różnych etapach, czy to w pracy, czy to w życiu prywatnym, sztuczną inteligencją. Te przykłady, które ty podałeś, które pokazują, że też te aplikacje z wykorzystaniem sztucznej inteligencji można ze sobą mieszać. I jestem ciekawa, kiedy powstanie jedna wielka super app, która będzie miała w sobie większość zastosowań sztucznej inteligencji, ale pod spodem tak naprawdę będą to różne produkty. Na pewno z tej rozmowy wyłania się taki wniosek, że sztuczna inteligencja przyspieszy naszą pracę, może jeszcze bardziej przyspieszy nasze życie, tak jak internet przyspieszył nasze życie, ale zmierza to ku dobremu i sprawia, że może będziemy mieć więcej czasu na inne rzeczy, na przykład na naukę języków.
W sumie ChatGPT troszeczkę już jest nad sztuczną inteligencją, w tym sensie, że on trochę jest w stanie pełnić te funkcje, na przykład Grammarly czy Language Tool. To znaczy, na przykład jak wrzucę mu tekst i w języku obcym i powiem, żeby mi go sprawdził albo przetłumaczył, albo sprawdził i powiedział, gdzie zrobiłem błędy i dlaczego, to poda nawet bardziej złożone odpowiedzi i detaliczne niż Grammarly. Więc to też w sumie jest coś, teraz mi się przypomniało, z czego korzystam, że nie tylko aktywnie jakby wychodzę z zapytaniem o różnicę pomiędzy jedną konstrukcją a drugą, ale też zdarza mi się po prostu wrzucić jakiś mój tekst, czy moje fiszki, czy moje jakieś wypowiedzi, choćby w tym języku tureckim i po prostu pytam go, czy to jest dobrze i co może poprawić, więc tak. Ciekawe Super. Czasy się szykują.
Tak, ciekawe czasy, ciekawe co będzie dalej, ale na pewno wiemy, że już tego nie da się zatrzymać i sztuczna inteligencja na pewno zmieni nasze życie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję pięknie za zaproszenie i życzę wszystkim słuchaczom miłego dnia.